Dobrze, to jeszcze mamy. W dalszym ciągu temat, jaki jest Bóg. Troszeczkę zahaczymy o wcześniejsze rozważania, ponieważ jak zauważyliście, one się splatają, prawda? To, jaki jest Bóg, się przeplata, jego wszystkie cechy, jego wszystkie atrybuty, to, jaki jest. Jedno wynika z drugiego i jedno bez drugiego istnieć nie może. I to daje nam całokształt obrazu Boga w taki sposób, w jaki Bóg łaskawie chce nam pokazać każdemu według jego możliwości i według jego pojmowania możliwości. Ostatnio mówiliśmy o Bogu Najwyższym. Bogu, Pan Zastępu wcześniej był. Wcześniej był jeszcze Wszechmogący, Mocny. Wspominaliśmy sobie o tym, że co, że Wszechmogący Bóg. Co z tego wynika, że On jest Wszechmogący?
Ponad wszelką władzą ustanawia królestwa, granice.
Bóg Najwyższy, tak? A Wszechmogący, Pan Zastępów?
Ma pod sobą wszystkie zastępy nieba i ziemi.
Tak, a co z tego wynika dla nas?
Że daje nam prawo i albo go przestrzegamy, albo nie.
Jest gwarantem bezpieczeństwa. Pan nad wszystkim panuje.
Tak.
Że Bóg jest właścicielem.
Wspominaliśmy o tym, że Bóg jest gwarancją bezpieczeństwa, tak? Wspominaliśmy sobie tydzień temu, że jest jak twierdza, jak warownia. Dzisiaj troszeczkę sobie będziemy kontynuować ten temat, ponieważ w Piśmie Świętym pojawia się często stwierdzenie, które się wiąże z Bogiem, który jest twierdzą, jest takim miejscem bezpiecznym. I otwórzcie sobie Księgę Powtórzonego Prawa na 32 rozdziale. Przeczytajmy sobie cztery pierwsze wersety.
Słuchajcie niebiosa, a będę mówić. Niech i ziemia słucha słów moich ust. Moja nauka będzie kropić jak deszcz. Moja mowa będzie ściekać jak rosa, jak drobny deszcz na zioła, jak krople na trawę. Będę bowiem głosił imię Pana. Uznajcie wielkość naszego Boga. On jest skałą, a Jego dzieło jest doskonałe, bo wszystkie Jego drogi są sprawiedliwe. Jest Bogiem prawdziwym i bez nieprawości, sprawiedliwym i prawym.
On jest skałą. I dzisiaj będziemy sobie mówić o Bogu. Bóg, moja skała. W wielu miejscach Dawid nazywa Boga swoją skałą. Dlaczego skałą? Teraz sobie spróbujemy na to pytanie odpowiedzieć. Co mamy w tym fragmencie, słuchajcie? Bóg jest skałą. Bóg jest skałą. Co dalej mówi Mojżesz? Bo to tak się zaczyna pieśń Mojżesza ku chwale Boga. Ona jest jak rosa na trawę. Słowa tej pieśni są życiodajne dla tych, którzy jej słuchają. I Mojżesz mówi o Panu, że On jest skałą, że co? Zobaczcie dalej, co mówi.
Jego dzieło jest doskonałe, wszystkie Jego drogi sprawiedliwe.
Jego dzieło jest doskonałe i Jego drogi są sprawiedliwe. Jest pewnym gruntem, skałą, to znaczy, że jest pewnym gruntem, stabilnym gruntem. Miejscem bezpiecznym. Miejscem stabilnym. Pan jest skałą, prawdziwym Bogiem, bo żyje. Jest pewnym gruntem, bo jest sprawiedliwy i prawy, a Jego dzieła są pewne. Takiego Boga poznał Mojżesz. Takiego Boga poznali Izraelici. I o takim Bogu mówi Mojżesz. Zobaczcie kolejny fragment, który mówi o tym, że Pan jest skałą. To jest pierwsza księga Samuela. Drugi rozdział. Drugi rozdział. Pierwsze trzy wersety.
Wtedy Anna modliła się i powiedziała: moje serce raduje się w Panu, mój duch jest wywyższony w Panu, moje usta szeroko otworzyły się przeciwko moim wrogom, gdyż raduje się z Twego zbawienia. Nikt nie jest tak święty jak Pan, nie ma bowiem nikogo oprócz Ciebie i nikt nie jest taką skałą jak nasz Bóg. Nie mówicie, nie mówcie już pysznych słów i niech z Waszych ust nie wychodzą słowa wyniosłe. Pan bowiem jest Bogiem wiedzy, On waży czyny. Bóg i mocarze zostały...
Dobrze. Dziękuję. Pamiętacie, co się przydarzyło Annie, że ona w ten sposób modliła się i wywyższała Pana? Pamiętacie? Tak. I co takiego się stało, gdy ona nie mogła urodzić tego dziecka? Pamiętacie, kiedy przyszli na święto całą rodziną? Ona, mąż i druga żona i męża, ona się modliła. I, tak. Modliła się i prosiła Boga o dziecko. I otrzymała to, o co prosiła. Zaufała Bogu. Postanowiła zaufać Bogu. Że tylko Pan może to zrobić. I kiedy to się stało, to Anna czego doświadczyła? To mówi w modlitwie. Ona nie tylko otrzymała wiedzę, że Bóg jest skałą. Ona wie, że Bóg jest skałą, dlatego że ona tego doświadczyła. I ona odniosła zwycięstwo. Mój róg jest w Panu, czyli odniosłam zwycięstwo w Panu, bo rogi są oznaką siły. Dlatego często się mówi, twój róg został złamany w Biblii. Dlaczego? Dlatego, że ktoś poniósł porażkę. Jego siła odeszła. Jest słaby. I Anna dzięki Bogu, dzięki temu, że zaufała Bogu, bo u was jest skałą, u mnie jest przetłumaczone w Biblii Gdańskiej, nie masz tak mocnego jak Bóg. Czyli nie ma takiej skały, takiej opoki, takiej mocy, siły jak Bóg. Czyli Anna wywyższa Pana, że jest skałą, dlatego że dał jej zwycięstwo. On daje zwycięstwo na tym, którzy się na nim oparli. I kiedy można to w pełni docenić? Bo wiedzę można posiąść, że Pan jest skałą. To pięknie brzmi i jest prawdą. Natomiast kiedy człowiek najlepiej jest w stanie coś zrozumieć? Kiedy doświadczy tego? kiedy przydarzy się coś w jego życiu, że on zobaczy, że rzeczywiście tak jest. I on mówi, zaiste wtedy Pan jest skała. Naprawdę Pan jest skała, ja to wiem. I tak samo możemy powiedzieć o każdej innej charakterystyce Boga. To, że jest wszechmogący, naprawdę Pan jest wszechmogący, może powiedzieć ten, kto tego doświadczył. Więc Anna tego doświadczyła i o tym pamiętała. I kilka razy w jej życiu Bóg pokazał, że jest skałą, na której warto się oprzeć. To nie jest coś, co się usuwa spod nóg. To nie jest coś, co się usuwa spod rąk. To nie jest coś, co cię oszuka. Że jeżeli się na tym oprzesz, a to się usuwa. To jest niestały grunt, tak? Wydaje nam się czasami, że coś jest solidne, opieramy się, a to się zapada. Tak? I sami też często padamy. Bo coś się wydaje, że jest stabilne, ale nie jest. Natomiast Bóg jest prawdziwie skałą. On nigdy nie zawiedzie. Na Nim można się pewnie oprzeć. I Anna tak o Bogu mówi. Doceniają to w pełni ci, którzy się o tym przekonują sami, we własnym życiu. Trzy fragmenty, które mówią mniej więcej o tym samym jeszcze. Druga Samuelowa, 22 rozdział. Zobaczmy dalej. Druga Księga Samuela, 22 rozdział. Dawid śpiewał swemu Bogu. Przeczytajmy od wersetu 44 do 47.
Ty wyzwoliłeś mnie od kłótni ludzkich, zachowałeś mnie, abym był głową narodów. Będzie mi służył lud, którego nie znałem. Cudzoziemcy będą... To? Czytam dobrze?
Dobrze.
Cudzoziemcy będą udawać uległość. Jak tylko usłyszą, będą mi posłuszni. Cudzoziemcy zmarnieją i będą drżeć w swoich warowniach. Pan żyje, niech będzie błogosławiona moja skała. Niech będzie wywyższony Bóg, skała mego zbawienia.
Tak. Dawid wie, że źródłem jego błogosławieństwa, jego zwycięstw nie jest to, że ludzie prawdziwie wszyscy będą mu ufać. On wie, że jego siła, jego oparcie jest w Bogu. On się oparł na Bogu. Pan dał mu stabilny grunt, żeby mógł wszystko zrobić. On się nie musi martwić, że upadnie. Dlatego, że stoi na twardym gruncie, na zaufaniu do Boga. I to samo napisał w dwóch psalmach. Dwa są psalmy. Więcej jest, ale te dwa bardzo mocno się odnoszą również do tego fragmentu. To jest psalm 18, trzeci werset. Psalm 18, werset trzeci i werset 46. Jeszcze wcześniej, tak? No to proszę, jeszcze wcześniej, 18.
Pan moją skałą, moją twierdzą i wybawicielem. Mój Bóg moją opoką, której będę ufał. Moją tarczą i rogiem mego zbawienia, moją warownią.
Tak, trzeci werset. Tak, a ja powiedziałem czwarty.
Nie, drugi.
Ale trzeci i u nas.
Mam trzeci i 46, źle powiedziałem, przepraszam. Trzeci. Pan jest moją opoką, skałą, twierdzą moją i wybawicielem moim. Bóg mój, skała moja, w Nim będę ufał, tarcza moja i róg zbawienia mego, ucieczka moja. Popatrzcie, te wszystkie elementy, co mówią o Bogu, jak Dawid wywyższa Boga. Moja opoka,
tarcza.
moja tarcza, moja twierdza, moja siła i moje zwycięstwo, róg mego zbawienia, róg mego ratunku. Tak widzi Boga Dawid. I Dawid niejednokrotnie tego doświadczył. Zobaczcie ten sam psalm, werset 46 i 7.
Pan żyje, niech będzie błogosławiona moja skała. Niech będzie wywyższany Bóg mego zbawienia. Bóg dokonuje za mnie zemsty i poddaje mi narody.
Żyje Pan. Żyje Pan, błogosławiona opoka moja, przetoż niech będzie wywyższony Bóg mego zbawienia. Dawid mówi, że Bóg jest skałą, tak? Ale co jeszcze mówi o Bogu?
Żeby był wywyższony.
Słucham?
Żeby był wywyższony.
Tak, ale co jeszcze mówi o Bogu? Mówi bardzo ważną rzecz.
Że będzie mu ufał.
Tak, co jeszcze? Tak, wszystko prawda. Natomiast zwróćcie uwagę, że Dawid mówi: Pan żyje. Pan żyje. Czyli Dawid przyrównuje do skały, do twierdzy żywego Boga. To nie jest coś stworzonego, to jest żywy Bóg. I Dawid mówi: Pan żyje, moja skała żyje. Dlatego będę mu ufał. Dawid się opiera na żywym Bogu, który ma moc i który jest wszechmogący, co sobie powiedzieliśmy wcześniej. Dlatego Pan jest skałą. Dawid może jemu zaufać, może oprzeć się na nim. Nie chodzi o fizyczne oparcie się, ale chodzi o to, żeby zaufać, żeby się nie martwić, czy Pan nie zawiedzie. Czasami jest tak, że mamy pomocników, jakaś grupa jest i człowiek tak, ma wyznaczoną działkę jakąś, tak, nie wiem, jest wojna na przykład, tak, jest grupa, zwiad, nie wiem, w wojsku nie byłem, ale filmy oglądałem. I czasami jest tak, że każdy ma wyznaczoną jakąś pracę do wykonania, każdy musi się skupić na swoim odcinku, bo to jest, i wtedy dobry oddział to jest taki, w którym każdy wykonuje swoje zadanie jak najlepiej. Chodzi o co? Chodzi o to, żeby ten, który wykonuje swoje zadanie, nie martwił się, że ktoś obok zawiedzie i że on tego zadania nie wykona, może zginąć. Dlaczego? Bo ktoś zawiódł obok. Ktoś, do kogo powinien mieć zaufanie, ktoś, kto powinien wykonać swoją pracę właściwie, żeby on też mógł swój odcinek wykonać właściwie. I to jest to zaufanie. I w tym sensie on mówi: Pan jest moja twierdza i moja skała. Ja się nie muszę zastanawiać, czy Bóg zrobi, co do Niego należy, czy nie. Czy Bóg mnie zostawi, czy Bóg będzie ze mną. Czy mnie zdradzi, czy mnie nie zdradzi. Nie, Bóg jest pewny. Dawid mówi: dlatego Pan żyje, moja skała. Nigdy mnie nie zawiedzie. I w tym sensie Dawid wywyższa Boga jako swoją skałę. Jemu może zaufać i dlatego wywyższa Boga Izraela, który mówi: ja jestem skała. Tak sam Bóg siebie nazywa. Zaraz do tego przejdziemy. Zobaczcie jeszcze jeden psalm. Będzie kilka psalmów, zanim przejdziemy do proroków, bo w nich jest bardzo pięknie oddana charakterystyka Boga jako skały. Zobaczmy sobie psalm 62. Psalm 62, wersety od 5 do 8.
Tylko w Bogu spocznij, moja duszo, bo od Niego pochodzi moja nadzieja. On jedynie jest moją skałą i zbawieniem, moją twierdzą, nie zachwieję się. W Bogu moje wybawienie i moja chwała, skała mojej mocy, moja ucieczka jest w Bogu.
Co Dawid mówi tutaj?
Do osiem, tak. Ufajcie Mu w każdym czasie, o narody. Wylewajcie przed Nim wasze serca. Bóg jest naszą ucieczką.
Co mówi Dawid tutaj o Bogu? Na co zwraca uwagę, zobaczcie. Bóg jest skałą, tak? Ale co z tym się wiąże?
Żeby spocząć się
tylko w Nim.
Tylko On.
Ci nadzieję.
On jest skałą, dlatego ja się nie zachwieję. Chodzi o to, że jeżeli stoisz na twardym gruncie, to masz pewne podparcie, nie zachwiejesz się. Ale jeżeli gdzieś coś ci się obsunie pod nogami, to wtedy łapiesz równowagę i już nie myślisz o tym, co robisz. Bo odruchowo łapiesz równowagę. Zdarzyło wam się coś takiego, że coś robicie i nagle lecicie, nieważne, czy trzymacie coś w ręku, czy nie. Za wszelką cenę chcecie utrzymać pion, nie chcecie upaść, prawda? To jest odruch. Ale wtedy człowiek przestaje o wszystkim innym myśleć. A on mówi, Pan jest moją skałą, ja się nie zachwieję. Dlaczego? Bo stoję na stabilnym gruncie. Mam zaufanie do Boga, że On mnie nie opuści. Mogę robić, co do mnie należy, a reszta należy do Pana. Nic się nie stanie mi, bo Pan mnie zostawił. W tym sensie, zobaczcie, Dawid to mówi. Czyli Bóg jest skałą i wybawieniem tym, którzy Mu ufają, którzy pokładają w Nim nadzieję. Dla nich staje się przystanią i pewnym gruntem. Mogą wtedy robić to, co do nich należy. Pytanie, jaki grunt ktoś wybierał? O tym zaraz sobie też powiemy. Zobaczcie Psalm 78. Właśnie o tym teraz powiemy sobie. Psalm 78. Wersety 32 do 39. To jest psalm o Izraelitach, o narodzie. To jest psalm Asafa, opowiadający historię Izraela, ich postawę i postawę Boga. I wersety właśnie od 32 do 39.
Mimo to nadal grzeszyli i nie wierzyli Jego cudom, dlatego sprawił, że ich dni przemijały w marności, a ich lata w trwodze. Gdy ich zabijał, szukali Go, nawracali się i o świcie szukali Boga. Przypominali sobie, że Bóg jest ich skałą, że Bóg Najwyższy ich odkupicielem. Pochlebiali Mu jednak swoimi ustami i okłamywali Go swym językiem, a ich serce nie było przed Nim szczere i nie byli wierni Jego przymierzu. On jednak, będąc miłosiernym, przebaczał ich nieprawości i nie wytracał ich, często odwracał swój gniew i nie pobudzał całej swej zapalczywości, bo pamiętał, że są ciałem, wiatrem, który ulatuje i nie wraca.
Czego tu się dowiadujemy o Bogu? Kim jest?
Odkupiciel.
Skałą.
Skałą i odkupicielem.
Tak. Można o tym zapomnieć? Można o tym zapomnieć, czy nie? Można tego doświadczyć i zapomnieć? Można. Można tego doświadczyć nie raz, nie dwa, nie trzy, że Pan jest skałą. I łatwo można zapomnieć. Czyli to, że przekonasz się, że Bóg jest skałą, że warto Mu zaufać, że różne rzeczy się w życiu dzieją, ale jeśli zaufasz Bogu, to On cię nie zawiedzie. Możesz doświadczyć tego wiele, wiele razy i zapomnieć o tym. Człowiek zapomina, że Pan jest skałą i wtedy co? Zaczyna narzekać. I kiedy jest źle, bo przestaje z Boga robić skałę, więc automatycznie grunt mu się usuwa, zapada spod nóg. I wtedy co sobie przypomina?
Że
Bóg jest skałą, że było dobrze, było bezpiecznie, tak? I co robi? Co robi? Szuka Boga. Dlaczego? Bo chce, żeby znowu było dobrze. Ale dlaczego szuka?
Żeby
jemu było dobrze. Nie szuka Boga, żeby tak jak na przykład Dawid, oddać mu chwałę. Pan jest skałą. Tak jak Anna wywyższyła Boga, że Pan jest skałą. Że warto było się na nim oprzeć i zaufać mu i czekać. Tutaj szukają Boga po to, że było im dobrze, czyli szukają Go dla siebie, a nie dla chwały Bożej. I Bóg to wie? Wie. Bóg to wie. Ale co robi?
Przebacza.
Wysłuchuje nawet tego. Zdarzały się przypadki, że Bóg i tego wysłuchał. Dlatego, że wielkie jest miłosierdzie skały Izraela. Bóg wie, kim są. Czyli patrzcie, skała Izraela jest jednocześnie miłosierny. To, co powiedzieliśmy sobie kilka lekcji wcześniej. Czyli człowiek zapomina, że Pan jest skałą i zaczyna narzekać, i nawet wtedy, gdy sobie przypomina, to niekoniecznie szczerze i tylko dlatego, żeby Bóg odwrócił swój gniew. Ale wielkie jest miłosierdzie Boga, skały Izraela. Psalm 40, dwa pierwsze wersety. Nie wiem, jak u was, dwa albo trzy. Bo nie wiem, jak się zaczyna u was.
Z tęsknotą czekałem na Pana.
Dobrze, to dwa wersety.
Z tęsknotą czekałem na Pana, a skłonił się ku mnie i wysłuchał mojego wołania. Wyciągnął mnie ze strasznego dołu i z błota grząskiego i postawił moje stopy na skalę i umocnił moje kroki.
Co robi Pan? Co robi skała?
Wysłuchuje wołania.
Wysłuchuje wołania tego, kto woła. I co? A kto woła? Gdzie się znajduje ten, co woła?
W dole.
Ma na czym... Wiecie, jak się nogi zapadają? Był kiedyś ktoś, chodził ktoś? Tak? Po takim grząskim gruncie? Wiecie, że tam trzeba każdy krok ważyć. Każdy krok trzeba ważyć. Jak ktoś chodził po lodzie, to też wie, jak chłodniki pokryją się lodem i jeszcze przyjdzie odwilż i to jest takie gładkie, to się chodzi jak kaczka na sztywnych nogach, żeby się nie wywrócić. Nie jest pewny grunt. A Dawid mówi, Pan wyciągnął mnie z bagna, z dołu, z błota, wyciągnął mnie i postawił gdzie?
Na skalę.
Na twardym gruncie, na skalę postawił mnie, tam, gdzie się nie zapadnę. I to jest synonim, poczułem się bezpiecznie. Byłem zagrożony, bałem się i poczułem się bezpiecznie. Pan wyciągnął mnie z problemu i postawił mnie na pewnym miejscu, w bezpiecznym miejscu. Pan ratuje z grzęzawiska problemów i stawia na pewnym gruncie, na twardej skale i utwierdza kroki. Jak zawołasz do Pana? Kolejny fragment. Księga Izajasza. 33 rozdział. Może najpierw 32. Izajasza, 32 rozdział. Pierwszych 5 wersetów.
Oto król będzie panował w sprawiedliwości, a książęta będą rządzić w prawości. I ten mężczyzna będzie jak zasłona przed wiatrem, i jak schronienie przed burzą. jak strumienie wód w suchym miejscu, jak cień wielkiej skały w spragnionej ziemi. Oczy patrzących nie będą zaćmione i uszy słuchających będą uważnie słuchać. Serce pochopnych zrozumie wiedzę, a język jąkających się będzie mówić pewnie i wyraźnie. Nieszlachetnego nie będą już nazywać szlachetnym, ani o skąpym nie powie się, że jest szczodry.
Mhm. Będzie taki czas. I powtórzył to ten, który jest bohaterem, głównym bohaterem tego fragmentu. Otwórzcie, przypomnijmy sobie to miejsce bardzo znane w Mateusza, 5 rozdział, 6 werset, kiedy Pan Jezus przemawiał tłumów, to powiedział pośród wielu błogosławieństw jedno, które nas w tym momencie interesuje. 5-6.
Błogosławieni, którzy łaknią i pragną sprawiedliwości, ponieważ oni będą nasyceni.
Sprawiedliwość jest podstawą tronu Boga. Człowiek, który nie ma poczucia sprawiedliwości, jest jak ktoś, kto stoi na grząskim gruncie. Bo chce jej, a jej nie ma. Ale kiedy przyjdzie ten, który powiedział, błogosławieni, którzy pragną i łakną sprawiedliwości, będą nasyceni, o nim jest powiedziane, że będzie jak kto?
Zasłona przed wiatrem, strumienie przed...
Jak cień wielkiej góry, potężnej góry. Czasami jest tak, że wieje wiatr. Ale jeżeli on wieje na przykład ze strony zachodniej, to wystarczy, że staniesz po stronie wschodniej góry i jesteś osłonięty od wiatru, on cię ominie. Jeżeli praży słońce, to szukasz cienia. Stajesz tam, gdzie jest cień i Pan jest cieniem, jak cień wielkiej góry. On daje ochłodę. On daje wytchnienie i pozwala odpocząć. To jest też zasługa skały. Pan jest skałą, daje wytchnienie, daje odpoczynek i na nim warto się oprzeć. To jest nasz Mesjasz. Kolejny fragment, Izajasza 33, 13, 17.
Jeszcze raz, 33.
Od 13 do 17 wersetu.
Słuchajcie wy, którzy jesteście daleko, co uczyniłam, a wy bliscy poznajcie moją moc. Grzesznicy na Syjonie zlękli się, strach ogarnął obłudników. Kto z nas może przebywać przy trawiącym ogniu? Kto z nas może przebywać przy wiecznym płomieniu? Ten, kto postępuje w sprawiedliwości i mówi to, co prawe. Ten, kto brzydzi się zyskiem niesprawiedliwym. Kto otrząsa swe ręce, by nie brać darów. Kto zatyka uszy, by nie słuchać o rozlewie krwi i zamyka oczy, by nie patrzeć na tło. Ten będzie mieszkać na wysokościach. Zamki na skałach będą jego ucieczką. Będzie mu dany chleb i wody mu nie zabraknie. Twoje oczy ujrzą króla w jego pięknie. Ujrzą ziemię daleką.
Co Bóg tutaj obiecuje przez Izajasza? Kto jest ucieczką? Kto będzie oglądał króla?
Ten, kto postępuje sprawiedliwie.
Tak, ten, który polega na królu, który kocha sprawiedliwość, ten będzie oglądał króla Izraela. On będzie ich ostoją, tak jak czytaliśmy w wersecie w rozdziale 32. I zobaczcie jeszcze jeden fragment, który o tym mówi. Apokalipsa, 22 rozdział, 3-7.
I nie będzie już żadnego przekleństwa, lecz będzie w nim tron Boga i baranka, a Jego słudzy będą Mu służyć i będą oglądać Jego oblicze, a Jego imię będzie na ich czołach. I nocy tam nie będzie i nie będzie im potrzeba lampy ani światła słońca, bo Pan Bóg będzie im świecił i będą królować na wieki wieków.
Tak. Pan da oglądać swoją twarz tym, którzy Mu zaufali, którzy z Niego uczynili swoją skałę. Czyli to nie jest tylko tak, że musimy oczekiwać i oczekujemy tego tu i teraz. Bo często jest tak, że nie rozumiemy tego, jak Bóg jest dla nas wsparciem. Oczekujemy czegoś innego, a otrzymujemy coś innego. Oczekujemy takiego i takiego działania, ale przychodzi zupełnie inne. Natomiast na to, w jaki sposób Bóg jest skałą, należy spojrzeć nie tylko doraźnie tu i teraz. Ponieważ często może się okazać, że będziemy zawiedzeni działaniem Boga, ponieważ nie tego oczekujemy. Ale jeśli zaufamy Bogu co do wieczności, to te małe historie w życiu, w których Bóg okaże się wierny, dodadzą nam wiary, żebyśmy wierzyli w to, czego nie jesteśmy w stanie teraz doświadczyć i ujrzeć oczami. Ale będziemy pamiętać o tym, gdzie będzie nasze miejsce na wieczność. Wtedy będziemy bezpieczni, wtedy nie będziemy już musieli się o nic martwić i ujrzymy naszą skałę na własne oczy. Możemy iść dalej? Dwudziesty drugi rozdział Izajasza. Ciekawa historia. Przeczytajmy ją sobie z 22 rozdziału Izajasza. 15 rozdział do 19, 15 werset do 19. 22 rozdział, 15 do 19.
Tak mówi Pan Bóg zastępów. Idź, udaj się do tego skarbnika, do szebny przyłożonego domu i powiedz, co ty tu masz i kogo tu masz, że wykułeś sobie w tym miejscu grób. Wykułeś sobie grób wysoko, wydrążyłeś sobie w skalę swoje mieszkanie. Oto Pan, który cię przykrył jak zacnego człowieka i który cię kosztownie przyoblekł, tocząc cię zwinie i rzuci jak kulę w przestronną ziemię. Tam umrzesz, tam też rydwany twojej chwały będą hańbą domu twego Pana. Wypędzę cię z twego stanowiska, z twego urzędu, ściągnę cię.
Co Bóg mówi na początku? Idź do podskarbiego i powiedz mu. Co mu powiedz? Co mu przypomnij? Co on zrobił?
Wydrążył sobie grób.
Polegałeś na sobie. Nie polegałeś na Panu i tym samym wykopałeś sobie grób. I co Bóg mówi? Jeśli Pan postanowi koniec, to będzie koniec. Bo nie na tym się oparłeś, na kim powinieneś się oprzeć. Dalej czytamy, że Bóg mówi, ja kogoś innego w to miejsce postawię. Postawię takiego człowieka, jak ja chcę. A ty nie zaufałeś temu, nie postawiłeś na tego, na kogo powinieneś postawić. Jeszcze jeden fragment z 44 rozdziału Izajasza, zanim przejdziemy do Jeremiasza. Osiem, dziewięć wersety.
Nie bójcie się i nie lękajcie. Czy od dawna nie oznajmiałem wam wszystkiego i nie opowiadałem? Wy sami jesteście moimi świadkami. Czy jest Bóg oprócz mnie? Nie ma innej skały, nie znam żadnej. Wytwórcy rzeźbionych posągów są niczym, a ich piękne dzieła nic im nie pomogą. Oni sami sobie są świadkami, że nic nie widzą ani nie rozumieją. Ku swemu zawstydzeniu.
Tak. Bóg jak siebie nazywa? Skałą. Jedynie Bóg jest prawdziwą skałą, bo żyje. I wie o tym każdy, kto się o tym przekonał. Jedynie Bóg jest skałą. Nie opieraj się na niczym, co jest stworzone, bo to skałą nie jest. Tym bardziej tutaj nie opieraj się na bożkach, ponieważ nie mówią, nie widzą, nie słyszą. Dlatego Dawid mówi, Pan żyje, skała moja. Bo on się oparł na żywym, na kimś żywym, na żywym Bogu. I Pan o sobie mówi, że jest skałą. I powiedział tak, nie znam żadnej. Znacie inną? Ja nie znam. Czyli tak oprzeć się jak na Bogu, tak zaufać jak Bogu nie można nikomu. I zaraz sobie o tym powiemy, słuchajcie. Bo tą informację podaje Jeremiasz w rozdziale 17 Księgi Jeremiasza właśnie. 17 rozdział Księgi Jeremiasza. I przeczytajmy sobie od 5 do 10 wersetu. Siedemnasty rozdział.
Tak mówi Pan. Przeklęty człowiek, który ufa człowiekowi, który czyni ciało swoim ramieniem, a od Pana odstępuje jego serce. Będzie bowiem jak wrzos na pustyni, który nie czuje, gdy przychodzi coś dobrego, ale wybiera suche miejsca na pustyni, w ziemi słonej i bezludnej. Błogosławiony człowiek, który ufa Panu, a którego nadzieją jest Pan. Będzie bowiem jak drzewo zasadzone nad wodami, które swoje korzenie zapuszcza nad strumieniem i nie zauważa, gdy upał przychodzi, ale jego liść pozostaje zielony. W roku suszy nie troszczy się i nie przestaje przynosić owocu. Najzdrażliwsze ponad wszystko jest serce i najbardziej przewrotne. Któż zdoła je poznać? Ja, Pan, badam serca i doświadczam nerki, aby oddać każdemu według jego dróg i według owocu jego uczynków.
Co mówi tutaj Jeremiasz?
Czy ten, kto opiera się na człowieku, a nie na Panu, to...
Oprzeć się na kimś, to znaczy uczynić sobie z niego podparcie, czyli grunt, tak? Coś stabilnego. Pan jest skałą, tak? Można sobie inne skały wziąć. I Jeremiasz mówi, że jaki jest człowiek? Co mówi piąty werset?
Przeklęty ten, kto ufa człowiekowi.
Przeklęty jest ten, kto ufa człowiekowi. Dlaczego?
Bo jest jak wrzos na pustyni, który nie czuje.
Czeka go klęska.
Odstępuje od Pana.
Jednocześnie, jeżeli czyni sobie oparcie z człowieka, to odstępuje od Pana. Ponieważ on innym człowiekiem zastąpił Pana. Jest przeklęty. Dlaczego? Dlatego, że jego koniec będzie tragiczny. Nie będzie szczęśliwym człowiekiem. Dlatego, że będzie jak wrzos w ziemi suchej, uschnie. Wybiera zły grunt, nie zastanawiając się nad tym. Drugi człowiek jest właśnie takim gruntem, takim miejscem suchym, bezwodnym. Nie można mu ufać. Może wydawać się dobre, ale takie nie jest. Zestawienie to jest zestawieniem absolutnej skały z czymś, co jest zawodne. Jeżeli ktoś odstępuje od Pana, każdy potrzebuje wsparcia. Każdy potrzebuje jakiejś pewności, czegoś, co mu da bezpieczeństwo, co mu da spokój, żeby się nie martwił. W różnych rzeczach szuka się oparcia. W różnych. W ludziach, w stanowiskach, w majątku, w miejscu, gdzie się mieszka. W różnych rzeczach się stawia. W wiedzy, w sile, w różnych rzeczach. W różnych rzeczach ludzie pokładają swoje poczucie bezpieczeństwa. Ktoś mówi, ma szerokie plecy. Z czym to się wiąże? Ze znajomościami, ale nie u Boga, tylko u ludzi. Ma szerokie plecy, jest nie do ruszenia, tak? Dlaczego? Bo ktoś uczynił swoje oparcie ze znajomości. Ma ludzi wpływowych, znajomych i oni go chronią. Ale Słowo Boże mówi, że to nie jest stabilne. Dlatego, że ci ludzie, którzy dziś są wpływowi, za chwilę mogą nie być, albo może ich nie być. I z tej perspektywy mówi o tym Jeremiasz. Kto ufa człowiekowi, jest przeklęty. Dlaczego? Bo jego koniec nie jest pewny tak, jak to, na czym się oparł. Jego bezpieczeństwo jest tak trwałe, jak to, na czym się oparł. Ale jeśli ktoś się oprze na Panu i nie zapomni o Nim, to jest jak kto?
Jak drzewo zasadzone nad wodami.
Jak drzewo zasadzone nad rzeką, ja nad wodami. I to dużymi wodami, bo kiedy przychodzi susza, to te wody nie wysychają. To musi być ogromna woda. Pan jest jak potężne jezioro. Takie, które nigdy nie wysycha. I człowiek, który zaufa Bogu, jest podobny, oprze się na Panu, jest podobny do takiego, który jest drzewem zasadzonym właśnie nad taką wodą. Kiedy przychodzi niepowodzenie, to on, co jest napisane, przetrwa. Chodzi o to, żeby przetrwać. Czasami przychodzą różne próby, doświadczenia, różne rzeczy się z ludźmi dzieją. Czasami nawet są tak wielkie, że ludzie odchodzą z tego świata, umierają. Ale tu jest coś więcej. Ponieważ ten, kto uczynił z Pana oparcie, on przetrwa każdą próbę. Pamiętacie chyba najbardziej znaną osobę, która się pojawia na początku już, kiedy Pan powołał swój Kościół. Mówię o Szczepanie. On przetrwał jak to drzewo nad wodami, czy nie przetrwał?
Przetrwał.
Dlatego, że z Pana uczynił swoje oparcie i Pan go przeprowadził przez tą bramę. Przeprowadził go z tego świata do siebie. I on wiedział, gdzie idzie. Dlatego, że zaufał Panu, więc jeżeli patrzycie na Pana jako skałę, to pamiętajmy, to nie jest tak, że w naszym życiu będzie wszystko się układało idealnie i z każdego doświadczenia, z każdej próby będziemy wychodzili obronną ręką, bo Pan jest skałą. Pan jest skałą więcej niż to. Bo Pan jest skałą, na której jeśli się oprzesz, to dojdziesz do Nowej Jerozolimy. Dojdziesz i odpoczniesz tam. On w ten sposób jest skałą. A to, co się zdarzy po drodze, różne rzeczy się po drodze będą działy, ale ty dojdziesz tam. A to, co się dzieje po drodze, ma ci dodać sił i wiary, żebyś mógł tam dojść. I Pan ci będzie tu pomagał tak, żebyś nie utracił wiary. Ale jest jedna ważna rzecz. Popatrzcie na ostatni werset, który poprosiłem o przeczytanie. Jeszcze raz przeczytajmy go.
Ja, Pan, badam serca i doświadczam.
Jeszcze wcześniej.
Najzdradliwszy ponad wszystko jest serce i najbardziej przewrotne. Któż zdoła je poznać?
Ja?
Pan bada.
Ja, Pan, badam serca i doświadczam nerki, aby oddać każdemu według jego dróg i według owocu jego uczynku.
Dokładnie. I te słowa się pojawiają w Apokalipsie, kiedy Pan mówi o szczerej wierności mu, że On jest tym, który bada nerki i serca. Pan zna serce człowieka. Nikt go nie zna, bo Jeremiasz mówi, kto może je poznać? I nie dodaje, ja swoje serce znam. Mówi, nie, Pan. Jedynie Pan. Dlatego, że kto czyni z Pana oparcie szczerze, to się nie zawiedzie. Ale nie można być jak ci, którzy przychodzili do Pana, jak czytaliśmy, ale nie szczerze. Bo Pan może okazać łaskę. Ale przychodzi kolejna historia, kolejna sytuacja, kolejne zwątpienie i wszystko wraca. Pan jest skałą, ale należy na nim uczynić z niego oparcie trwałe na całe nasze życie. Tak jak Dawid. Na przykład. Tak jak Mojżesz.
Józef.
Kto jeszcze?
Józef.
Józef też. Tak jak apostołowie. Uczynić z niego trwały grunt na całe swoje życie. I oprzeć się na nim, cokolwiek będzie się działo. Ponieważ celem jest Nowa Jerozolima. Jeszcze dwa miejsca. Nie bez powodu Pan Jezus o tym powiedział, nawiązując do skały. Ewangelia Łukasza, 6 rozdział, 47-49. Kiedy przemawiał do ludzi, to użył pewnego porównania. 6 rozdział, 47-49. Ewangelia Łukasza. To przeczyta.
Pokażę wam, do kogo jest podobny każdy, kto przychodzi do mnie, słucha moich słów i wypełnia je. Podobny jest do człowieka budującego dom, który zrobił głęboki wykop i założył fundament na skalę. A gdy przyszła powódź, rzeka uderzyła w ten dom, ale nie mogła go poruszyć, bo był założony na skalę. Ten zaś, kto słucha, a nie wypełnia, podobny jest do człowieka, który zbudował swój dom na ziemi bez fundamentu. Uderzyła w niego rzeka i natychmiast się zawalił, a upadek tego domu był wielki.
Tak. Teraz co to znaczy zrobić sobie z Pana oparcie? Co to znaczy, że Pan jest skałą? Wydaje mi się, że Pan Jezus w tym miejscu bardzo ładnie to tłumaczy. Bo to ładnie brzmi, zrobiłem z Pana oparcie. Tak? Pan jest moją skałą. Ale czytamy Psalm 119, prawda? W niedzielę już któryś raz. Co tam w tym psalmie jest napisane? Co jest główną treścią tego psalmu? Rafał prawie za każdym razem pyta, jak zaczynamy. Co jest główną treścią tego psalmu?
Prawo Pana i jego przestrzeganie.
I co? To, że się go przestrzega. Dawid uczynił z Pana skałę swoją. Mówi, Pan skała moja, Pan żyje, skała moja. I jaki sposób Dawid uczynił z Pana skałę?
Słucha i wypełnia.
No właśnie, Wszyscy dookoła mnie prześladują. Dlaczego? Bo ja chcę trzymać się Twojego słowa. Zwątpiłem. Strach na mnie nadszedł, ale Twojego słowa nie zostawię. I Pan Jezus, zauważcie, mówi to samo. Że każdy, kto słucha moich słów i czyni je, jest podobny do człowieka, który zbudował dom na skalę, ponieważ przychodzą różne próby, ale ten dom na skalę, czyli ten człowiek, który wierzy, bo on ma słuchać i wykonywać. Czyli jeśli chcesz, żeby twoja wiara przetrwała wszystkie burze, które przyjdą na ciebie w twoim życiu, to musisz oprzeć się na skalę, która ani teraz, ani za 10 lat, ani za 20, ani za 30, ani w tej sytuacji nie zawiedzie cię. Pewna skała, bo Pan żyje. On żyje, On jest. To jest kolejna inna lekcja. Ten, który jest. Ale Pan jest. Jeśli się oprzesz na Jego słowach i będziesz je wypełniał, to przejdziesz wszystkie próby, ponieważ twój dom stoi na skale. Ty stoisz na słowach Pana. Słuchasz ich i wprowadzasz je w życie. Bo nie wystarczy słuchać, bo Pan Jezus mówi, że kto nie słucha, kto tylko słyszy, ale nie wprowadza ich w życie, jest podobny do człowieka, który zbudował dom na piasku. On nie przejdzie próby, ponieważ on nie wprowadza Bożych zaleceń, Bożych dyrektyw w życie. Dawid przeszedł każdą próbę, ponieważ chciał być posłuszny Bogu. Nawet kiedy nie był posłuszny, to potem w swojej skrusze był posłuszny. Dlatego Pan Jezus mówi, że oprzeć się na Bogu, zbudować dom na skalę, swoją wiarę oprzeć na skalę, to oprzeć ją na wierze w to, co mówi Pan i wprowadzić to w życie. Czyli to, że oparłeś się na Panu, to znaczy, że słuchasz tego, czytasz to i wprowadzasz to w życie, żyjesz tym. Wtedy zrobisz z Pana swoje oparcie, swoją skałę. Bo to jest pewna metafora, przenośnia. Ale bardzo obrazowa i bardzo czytelna. Plastyczna bardzo. I jeszcze jeden fragment. Bardzo też poetycki w pewnym sensie, o ile można tak powiedzieć. Dwa fragmenty. Księga Wyjścia, 17 rozdział. Pierwszych 7 wersetów.
Całe zgromadzenie synów Izraela wyruszyło z pustyni Syn, robiąc postoje według rozkazu Pana, i rozbili obóz w Refidim, gdzie nie było wody, aby lud mógł się napić. Dlatego lud spierał się z Mojżeszem, mówiąc: dajcie nam wodę, abyśmy się napili. Mojżesz odpowiedział im: dlaczego kłócicie się ze mną? Czemu wystawiacie Pana na próbę? Lud zaś pragnął tam wody i szemrał przeciwko Mojżeszowi, mówiąc: po co wyprowadziłeś nas z Egiptu? Aby uśmiercić nas, nasze dzieci, nasze bydło pragnieniem? Wtedy Mojżesz zawołał do Pana: cóż mam uczynić z tym ludem? Jeszcze trochę mnie ukamieniują. I Pan powiedział do Mojżesza: idź przed ludem i weź ze sobą niektórych ze starszych Izraela. Weź także w rękę swoją laskę, którą uderzyłeś w rzekę, i idź. Oto stanę przed tobą, tam, na skale, na Chorebie. I uderzysz w skałę, a wypłynie z niej woda, którą lud będzie pił. I Mojżesz uczynił tak na oczach starszych Izraela. I nadał temu miejscu nazwę Massa i Meriba z powodu kłótni synów Izraela i dlatego, że wystawili na próbę Pana, mówiąc: czy Pan jest wśród nas, czy nie.
Tak. I jeszcze komentarz Pawła do tego wydarzenia z pierwszego listu do Koryntian. Pierwszych 6 wersetów 10 rozdziału.
Nie chcę, bracia, żebyście nie wiedzieli, że wszyscy nasi ojcowie byli pod obłokiem i wszyscy przeszli przez morze. I wszyscy w Mojżesza zostali ochrzczeni w obłoku i w morzu. Wszyscy też jedli ten sam pokarm duchowy i wszyscy pili ten sam duchowy napój. Pili bowiem ze skały duchowej, która szła za nimi, a tą skałą był Chrystus. Lecz większości z nich nie upodobał sobie Bóg. Polegli bowiem na pustyni, a to stało się dla nas przykładem, żebyśmy nie pożądali złych rzeczy, jak oni pożądali.
Tak. Tam się działy rzeczy jakie? Jaki był Izrael?
Nieposłuszny.
Nieposłuszny. Ale co się działo? Kiedy on był nieposłuszny? Co w międzyczasie robił Bóg? Czy kiedykolwiek ich zawiódł w czasie? Nigdy nie zawiódł. Zawsze wszystko było w czas. Natomiast jaka była reakcja na problemy Izraelitów, tych, którzy wyszli? Jak wychodzili? To w jakich okolicznościach wyszli? Pamiętacie?
Cudowny, który zainterweniował.
Co się takiego stało?
Uratował ich pierworodnym.
To było wydarzenie, przy którym poprzednich 9 plag małe są. Bo Bóg dozował swoją chwałę. On ją eskalował. Coraz bardziej, bardziej, aż doszło do takiej sytuacji, w której umarł młody Bóg. Syn Faraona. Małe słońce. I wtedy Bóg pokazał, że On jest prawdziwym Bogiem, a Faraon jest tylko człowiekiem. I oni to widzieli. Potem było przejście przez Morze Czerwone, cudowne. I kolejny raz, kolejny raz, kolejny raz były ciągłe problemy, ciągłe niezadowolenie, ponieważ za każdym razem, kiedy się przekonywali, że Bóg, na Bogu można się oprzeć, to co? Za chwilę szybko zapominali. Pamięć jest zawodna ludzka. I Pan ciągle przypomina, bo między nimi był Bóg. I Paweł, zobaczcie, o tym pisze. Dlaczego pisze o duchowej? O co chodziło w tym wszystkim? Czy tylko o to, żeby oni się napili? Czy tylko o to, żeby się najedli? O co chodziło? Na próbę wystawiali Pana, ale o co chodziło w tym wszystkim? Chodziło o to, żeby utrzymać ich wiarę. A ich wiara była jak rosa poranna. Ona tak szybko znikała, jak się pojawiała. I Paweł mówi, te wystarzenia, kiedy oni mieli non-stop doświadczali Bożej chwały. Między nimi był obecny Bóg. Pili z duchowej skały, ponieważ to Bóg dał im wodę. Ale On więcej dał im niż tylko wodę. On im dał siłę, żeby szli dalej. Ale wielu sobie nie upodobał. Dlaczego? Bo do wody Bożej chwały, tego, że Bóg jest opoką, na której można się uprzeć, im nie wystarczyły. I ci polegli. A to jest przykład dla nas, Paweł mówi, żebyśmy nie byli jak oni. Pan jest skałą, która daje życiodajną wodę. Pan daje życie i ratunek i dodaje sił do pielgrzymki w wierze. Ponieważ to wszystko, co robi Bóg teraz w naszym życiu, ma za zadanie zachować nas w wierze. Pan jest skałą, ale w jakimś celu. Jeżeli ktoś czyni sobie oparcie z kogoś innego, to ten ktoś go nie doprowadzi do końca. Ten ktoś nie zagwarantuje mu wieczności. Nikt nie jest w stanie zagwarantować wieczności. A o to chodzi. Dawid widział dalej niż tylko tu i teraz. Dawid, widząc, że Bóg jest skałą, wielokrotnie o tym mówiąc, powiedział: Panie, wiem, powiedziałeś mi o tym potomku, jestem pewny, że tak będzie. Co czytaliśmy chyba kilka lekcji wcześniej. Dawid to wiedział. Pytanie, na ile my to wiemy? Nie to, że Dawidowi się po jego śmierci urodził syn, który umarł, zmartwychwstał, króluje. Nie to. Pytanie, na ile my uczyniliśmy Boga skałą w naszym życiu? Przejdźmy do wniosków. Co to znaczy, że Pan jest skałą? Tak, to jest prawda. Bóg jest tym, na którym można się oprzeć w sytuacjach kryzysowych.
Można i warto na nim polegać.
Tak, zawsze. Można, tak, zawsze.
Inne oparcie może znika, jak na przykład człowiek czy coś.
Tak, chodzi o to, żeby nie było tak, że jak ludzie zawiedli, to wtedy do Boga. Nie, zaufajmy Bogu. Niech On podeśle ludzi, jeżeli trzeba. Rozumiecie? Chodzi, żeby to ustawić w głowie. To jest najtrudniejsze. Bo skoro Pismo mówi, że przeklęty jest człowiek, który uczynił sobie oparcie z drugiego człowieka, to po co to próbować? Skoro wiadomo, że jesteś z góry na przegranej sytuacji, to po co próbować, jak to już ktoś sprawdził? To już było przetestowane. To po co jeszcze raz to testować? Rozumiecie? I to jest właśnie to, co mówi Pan Jezus. Jeśli ktoś słucha moich słów, to niech je wykonuje. Bo jeżeli on je słyszy, a robi po swojemu, no to, to nie ma z tego nie będzie nic dobrego. Ponieważ on ma informację, ale ta informacja jest nie wprowadzona w życie. Ona jest, pozostaje informacją. Więc Bóg jest tym, na którym można się oprzeć w sytuacjach kryzysowych. Zawsze. Co jeszcze?
Bóg daje zwycięstwo tym, którzy się na nim oprą.
Tak, czyli żeby Bóg dał zwycięstwo, to najpierw trzeba się na nim oprzeć, tak? Żeby skała stała się skałą, oparciem, to trzeba się o nią oprzeć, tak? Może być tak, że jest obok skała, a ty się opierasz, nie wiem, na lasce i ta laska w piasek wchodzi albo nie ma rączki, tak jak Bóg kiedyś przez proroka powiedział: próbujecie się oprzeć na Egipcie, a ona jest laską bez tej kulki na górze. Opierasz się, ona ci się w rękę wbije. To jest takie twoje oparcie. Ale Pan jest w stanie wyratować z każdej opresji tych, którzy do Niego wołają. Czyli żeby Pan pomógł, to trzeba do Niego wołać. Co jeszcze?
Daje ratunek i dodaje sił do pielgrzymki w wierze.
Tak, dodaje sił do pielgrzymki w wierze. Kiedy są ciężkie chwile, że nie możemy znaleźć spokoju, to jedynym, który może taki spokój zapewnić, jest Bóg. Co jeszcze? Co przeważa, że Bóg jest właśnie taką skałą? Wieczną, pewną. Co mówi Dawid?
Że Pan żyje.
Bo żyje Pan. Żyje Pan, skała moja. On żyje i żyć będzie. Dobrze jest się oprzeć na kimś żywym, a nie martwym. Czyli pamiętajmy, że to, że trwamy w wierze, to nie jest tylko nasza zasługa. To jest Boża odpowiedź na to, że na Nim oparliśmy się. Jeżeli w swojej wierze opierasz się na Bogu i chcesz żyć tak, jak On zaleca, to pamiętajmy, że to jest Boża odpowiedź na naszą decyzję, na naszą postawę. Bo nie żyjemy dzięki sobie samym i nie wierzymy dzięki sobie samym. Jeżeli nasza wiara się chwieje, to nie dlatego, że skała zawiodła, ale dlatego, że myśmy się przestali na niej opierać. To my mamy problem, bo skała jest tam, gdzie była. Tylko nam się grunt pod nogami prawdopodobnie zmienił. Bo Słowo Boże mówi, że nie ma innej skały i Bóg nigdy nie zawiedzie, więc czasami jest tak, że szukamy w Bogu winy, ale to jest błąd, to jest złe myślenie. Nie z tej strony. Kto słucha słów pochodzących od Boga i spełnia je, ten jest budującym na skalę. I nie róbmy tego z wyrachowania. Tak jak ci, którzy grzeszyli, potem przychodzili do Boga, przepraszali nieszczerze. Nie bierzmy z nich przykładu, bo Paweł mówi, że to już zostało przećwiczone. A z jakim skutkiem? To też Słowo Boże mówi. Bóg jest skałą, z której płynie woda życia, czyli Słowo Boże. On nie tylko rozszczepił skałę, żeby tam w Izraelu, tam dla Izraela popłynęła woda na pustyni. Pan Jezus powiedział, kto chce, niech przyjdzie do mnie i pije. A z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywe. A to mówił o Duchu Świętym, który miał przyjść. Bo nie był jeszcze wtedy dany. Więc pamiętajmy, że Bóg daje życie, bo dał swoje słowo. Bóg daje ochronę przed niemocą, gdy przychodzą doświadczenia i próby. Jest lżej i łatwiej. A w niektórych sytuacjach tylko tak można przejść próbę. Macie jeszcze jakieś wnioski? Dobrze, to w takim razie kilka pytań do przemyślenia. Czy możesz powtórzyć za Dawidem: żyje Pan, skała moja? Czy Bóg jest twoją skałą? Czy faktycznie możesz tak o Bogu powiedzieć? Co to oznacza dla ciebie konkretnie? Bo albo to jest pewna prawda, tak? Mówimy, no tak trzeba powiedzieć, no okej, ale na ile to jest właśnie prawdziwe? Na ile w Twoim myśleniu, czy w Twoim powiedzeniu żyje Pan skała moja, jest to, co mówiła Anna, to, co mówił Dawid, to, co mówił Jeremiasz, na ile to z tego wybrzmiewa to, jak oni to widzieli i rozumieli, a na ile jest to pewna prawda w Twoim życiu? Tak, no tak mówisz, ale właśnie, na ile w tym jest tego życia w tym stwierdzeniu? Czy przekonałeś się, czy przekonałaś się o tym? Kiedy? Jak? Czy pamiętasz o tym, jeśli się przekonałeś? Jak często zapominasz? Jeśli zapominasz, to jak często ci się to zdarza? Bo tak jak wiecie, trzeba pewne rzeczy przypominać, bo niestety jesteśmy takie ulepienie, ale z drugiej strony im rzadziej musimy o tym sobie przypominać, odświeżać to, tym lepiej. Im rzadziej, tym lepiej. Im częściej o tym zapominamy, tym gorzej. Wtedy warto się zastanowić, dlaczego o tym zapominamy. Co jest na rzeczy, że puszczamy się skały? Ja tyle ze swojej strony.
A można jeszcze z Mateusza, tak? Z 16 rozdziału?
Proszę, jeżeli coś jest, to tak. No, proszę.
O skalę. Mhm. I zapytał ich, a wy za kogo mnie uważacie? Szymon Piotr odpowiedział, ty jesteś Chrystusem, Synem Boga Żywego. Wtedy Jezus powiedział do niego, błogosławiony jesteś Szymonie, Synu Jonasza, bo nie objawiły ci tego ciało i krew, ale mój Ojciec, który jest w niebie. Ja ci też mówię, że ty jesteś Piotr, a na tej skale zbuduję mój Kościół, a bramy piekła go nie przemogą. No rozważaliśmy to przy Mateuszu. Nie człowiek jest skałą, nie Piotr, tylko sam Chrystus jest skałą, w tym wypadku skałą, na której zbudowany jest cały Kościół.
Przy tej okazji możemy jeszcze zacytować z Efezjan fragment, że Kościół jest zbudowany na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem narożnym, czyli tym głównym, jest sam Chrystus Jezus. Tak? Czyli też to, na czym się budujemy, to jest Słowo Boże zostawione przez apostołów, proroków, przez ich nauczanie, przez ofiarę Chrystusa, przez Jego słowa, które zostawił. Dlatego Pan Jezus mówi, kto słucha i wprowadza w życie, jest tym, który buduje na skalę, tak? Tym, który zaufał, którego wiara nigdy nie wyschnie, ponieważ woda, z której posilona jest, mówię teraz w przenośni już, tak? Bo też pewne są obrazy, metafory w Piśmie Świętym, które czytaliśmy, jest posilona przez źródło, które nie wysycha, Słowo Boże. Więc warto o tym pamiętać, że to, co ładnie wygląda i jest obrazowe, ma swój wymiar duchowy. To jest nasze codzienne życie. To jest nasze codzienne życie i decyzje, jakie podejmujemy. Dziękuję. Słuchajcie, to pomódlmy się.